Program Wschodni Radia Wnet, jaki poranek, co ja mówię, jest sobota, 16 grudnia, jesteśmy na jarmarku przy ulicy Emilii Plater 31, gdzie jest specjalny jarmark świąteczny, taki sam jarmark świąteczny będzie jeszcze za tydzień, 22 i 23, nawet w samą Wigilię, przed Wigilią rano też będzie, będzie jarmark Wnet. Coś mi się dzisiaj ten język plącze, pewnie dlatego, że na zewnątrz jest zimno, a w środku jest ciepło, bo tu jakieś straszne piece grzeją, a my zaczynamy z programem wschodnim. Tak jak mówiłem, powinniśmy właściwie rozmawiać o wigilijnych zwyczajach, tych, które były na polskich kresach, ale rzeczywistość nas goni i musimy rozmawiać o sprawach bieżących. W moim studiu jest gość, pan Michał Potocki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, autor, współautor razem ze Zbigniewem Parafianowiczem książek o współczesnej Ukrainie. Na Ukrainie był prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. W Charkowie spotkał się z prezydentem Petro Poroszenką. Czy ta wizyta jakoś zatrzymała tą eskalację historycznych sporów między naszymi krajami?
No to tradycyjnie wyjdzie dopiero w praniu, czy zatrzymała. Fakt jest taki, że to była bardzo trudna wizyta. Ja szczerze mówiąc dawno nie byłem świadkiem tak ostrych i zdecydowanych słów podczas zazwyczaj kurtuazyjnej i grzecznościowej konferencji prasowej obu przywódców, która miała miejsce tuż po rozmowach. Te rozmowy trwały bardzo długo. Prezydent Duda wprost powiedział, że były miejscami bardzo niełatwe, co w takim języku dyplomatycznym oznacza, że naprawdę były ostre. I rzeczywiście moje źródła gdzieś tam w otoczeniu kancelarii prezydenta potwierdziły mi, że no, panowie rozmawiali otwarcie, tak bym użył takiego eufemizmu. Rzeczywiście te nasze problemy i ten nasz konflikt historyczny, który gdzieś tam się od pewnego momentu tli i stopniowo zaostrza, no końca tego konfliktu nie widać i tak naprawdę ja bym miał opory, żeby nazwać efekty tej wizyty sukcesem, dlatego że tak naprawdę żadnych konkretów nie usłyszeliśmy. Usłyszeliśmy jedynym konkretem to jest to, że panowie ustalili, jaką drogą dochodzić do konkretów. To znaczy ustalono, że wkrótce ma się spotkać specjalna komisja międzypaństwowa, której poziom, ta komisja już do tej pory istniała, natomiast jej poziom teraz ma zostać podniesiony do poziomu wicepremierów. Wicepremierzy po obu stronach, Piotr Gliński i Paweł Rodzenko, mają stanąć na czele tej komisji i ta komisja ma uzgodnić, no, po pierwsze zasady zniesienia zakazu ekshumacji przez Ukraińców. Zakazu ekshumacji, przypomnijmy, przede wszystkim polskich żołnierzy w Kostiuchnówce, bo od tego ta eskalacja sporu po stronie ukraińskiej się zaczęła. Prezydent Duda powiedział wprost, że zniesienie zakazu ekshumacji jest warunkiem, niepodważalnym warunkiem przełamania impasu w naszych relacjach. Jeśli chodzi o tematykę historyczną, to warto podkreślić, bo no, na szczęście ten nasz konflikt historyczny nie wpływa na razie na wygląd naszych relacji w innych obszarach bardzo ważnych, strategicznie ważnych, również dla bezpieczeństwa obu naszych państw.
No właśnie, to jest dosyć zadziwiające, bo to tak wygląda na to, jakby ten temat historyczny, bardzo ważny, zresztą był jedynym tematem, o którym w tej chwili politycy obu krajów rozmawiają.
A tak nie jest. Ja mam wrażenie, że to nie jest też temat najważniejszy, dlatego że w relacjach polsko-ukraińskich dzieje się sporo, na przykład w dziedzinie współpracy bezpieczeństwa, współpracy wojskowej, zbrojeniowej. Tak dobrych relacji, które łączą nasze Ministerstwo Obrony, nie było nigdy do tej pory. Co jest trochę paradoksalne, bo faktycznie myśląc o stosunkach polsko-ukraińskich, mamy przede wszystkim na myśli te nasze spory historyczne, które wyglądają źle. Retoryka coraz ostrzejsza, po obu stronach padają ostre i niepotrzebne słowa, ostre i niepotrzebne gesty i tak naprawdę nie widać postępów, nie widać też skuteczności, dlatego że zaostrzenie tej naszej retoryki na razie nam, polskiej stronie, nie pomogło osiągnąć naszych celów w polityce historycznej, w relacjach historycznych z Ukrainą. Nie widać gotowości do ustępstw po stronie ukraińskiej, w związku z czym no, wydawać by się mogło, że te relacje są fatalne, a fatalne wcale nie są, jeżeli wziąć w nawias tematykę historyczną, która rzeczywiście ciężka jest i jeszcze taka długo pozostanie.
Pan powiedział, że w czasie konferencji prasowej padały ostre słowa. Czy to znaczy, że panowie prezydenci prawili sobie jakieś nieuprzejmości publicznie?
Nie, to nie polega na prawieniu sobie nieuprzejmości. W języku dyplomatycznym można ubrać najbardziej nieprzyjemną treść w całkiem przyjemne i grzeczne słowa i tak to też wyglądało. Petro Poroszenko, który występował jako pierwszy na konferencji prasowej, od tematyki historycznej, tematykę historyczną gdzieś tam wymieszał z inną. Natomiast dla Andrzeja Dudy to był główny temat jego wystąpienia. No i dużo ostrzejsze, o ile Petro Poroszenko mówił o gotowości do współpracy, do dialogu, że rozwiążemy wszystkie spory, o tyle Andrzej Duda jednoznacznie przedstawiał nasze warunki i to tak bardzo zdecydowanie, w bardzo zdecydowany sposób. To znaczy powiedzenie wprost podczas zazwyczaj kurtuazyjnej konferencji prasowej z przywódcą drugiego państwa, że nie będzie poprawy relacji, jeżeli druga strona czegoś nie spełni, no jest to postawienie sprawy najbardziej zdecydowane z możliwych i z przyjętych w cywilizowanym świecie, w związku z czym, no ja szczerze mówiąc byłem mocno zaskoczony tak jasnym postawieniem sprawy, na, tak jak podkreślam po raz kolejny, wydarzeniu, które zazwyczaj jest czysto kurtuazyjne i szczerze mówiąc zazwyczaj nudne z punktu widzenia dziennikarza.
Kiedyś rozmawialiśmy, wtedy tematem naszej rozmowy była książka panu właśnie obecnym prezydencie Ukrainy i pamiętam, że pan wtedy mówił, że Poroszenko jest człowiekiem, który jest daleki od tych spraw historycznych, że kiedy Jarosław Kaczyński gdzieś tam na jakimś spotkaniu powiedział, że przedstawił prezydentowi Ukrainy argumentację, że z Banderą nie wejdą do Europy, to Poroszenko nie do końca rozumiał, o co z tym Banderą chodzi i zapewne polski polityk zna lepiej tą historię niż prezydent Ukrainy. Czy prezydent Poroszenko w ogóle rozumie, o co chodzi Polakom?
Mam wrażenie, że ukraińska strona coraz bardziej rozumie, o co nam chodzi, aczkolwiek w tym rozumieniu nie pomagają nam czasem sprzeczne wewnętrznie gesty i słowa, które się pojawiają, które się zdarzają zwłaszcza ministrowi Waszczykowskiemu, który jednego tygodnia potrafi napisać przychylny tekst zachęcający do współpracy, a drugiego zaczyna eskalować. I to budzi czasem niezrozumienie, aczkolwiek summa summarum, rzeczywiście Ukraińcy zaczynają się orientować, z czym mamy problem. Natomiast Petro Poroszenko, no tak, no Petro Poroszenko jest takim archetypicznym biznesmenem, który myśli o polityce tak, jak się myśli o biznesie, czyli o załatwianiu interesów, o abstrahującym zupełnie od jakichkolwiek kwestii ideologicznych, czy już tym bardziej historycznych. Natomiast problem polega na tym, że Petro Poroszenko w związku z takim swoim kompletnym brakiem zainteresowania tematyką historyczną przekazał ukraińską politykę pamięci w ręce ludzi, którzy tej polityce szkodzą. Znaczy mam tutaj na myśli przede wszystkim ludzi, przede wszystkim historyków, taką grupę historyków z Lwowa o bardzo jednoznacznych poglądach no, pro-upowskich, którzy bardzo często swoją rolę postrzegają nie w dochodzeniu do prawdy, czy też niuansowaniu historii, a przecież historia zazwyczaj jest zniuansowana, a raczej postrzegają swoją rolę jako wybielanie tej historii, tych kart ukraińskiej historii, co z punktu widzenia pewnie budowy narodu jest taką najłatwiejszą drogą do tego, ażeby Ukraińcy poczuli się dumni z własnej historii, aczkolwiek z punktu widzenia relacji z sąsiadami, bo nie tylko z Polską przecież, może to być przeciwskuteczne i już widać, że przeciwskuteczne jest.
Jeśli chodzi o to, co pan powiedział, że tutaj są sprzeczne sygnały ze strony Polski, był taki moment, to było niecały miesiąc temu, kiedy się wydawało, że już te spory zostaną jakoś, że ten punkt krytyczny minął, to było spotkanie tak zwanych komitetów prezydenckich w Krakowie. Ja dość dobrze ten moment pamiętam, dlatego że następnego dnia w programie wschodnim pan Rafał Dzięciołowski, który uczestniczył w tych rozmowach, mówił, że one powinny jakoś tam zmierzać do jakichś konstruktywnych rozwiązań i kilka godzin później doszło do tego zatrzymania na granicy jednego z ukraińskich przedstawicieli życia publicznego i okazało się, że te rozmowy już nie mają żadnego znaczenia. Czy to była jakaś taka celowa polska polityka na zasadzie złej i dobrej, czy to była sprzeczność między różnymi ośrodkami kierowniczymi?
No to, że pan Światosław Szeremeta, bo to on nie został wpuszczony do Polski, czyli człowiek, który jest odpowiednikiem, człowiek, który stoi na czele urzędu, który jest odpowiednikiem naszej Rady Pamięci i Walki Rady Ochrony Pamięci i Walki Męczeństwa, to on nie został wpuszczony do Polski. No to, że on akurat wjeżdżał do Polski, to nie wynikało z dobrej czy złej woli naszych władz, bo on po prostu akurat wjeżdżał do Polski na jakąś historyczną konferencję. Natomiast rzeczywiście czasami to wygląda...
Nie jest tak, przepraszam, że przerwę teraz, że jednak w momencie, kiedy tutaj przedstawiciel prezydenta rozmawia, to może powinno dojść, bez względu na to, jak paskudną z polskiego punktu widzenia narrację może promować pan Szeremeta i różne poczynania, że powinno dojść do czegoś takiego, że jakby odpuszczamy na moment, skoro przed chwilą są rozmowy. Dajemy Ukraińcom jakiś taki moment, żeby sami też wykonali gest w naszą stronę.
No tak, ale to akurat tutaj muszę wejść w obronę naszych władz, dlatego że no, to nie jest decyzja prezydenta, żeby kogoś wpuścić czy nie wpuścić. Jeżeli Światosław Szeremeta został wpisany na nasz narodowy zakaz wjazdu oraz na Schengen Information System, czyli zakazano mu wstępu na teren Unii Europejskiej, no to można go stamtąd wycofać ten urząd, który, że tak powiem, wpisał. Nie jest to prezydent RP. W związku z czym nie dało się go nie wpuścić, nie łamiąc polskiego i europejskiego prawa w tym momencie tak naprawdę.
Ale później można... okazało się, że do Niemiec jednak mógł
tak,
sobie wjechać.
Znaczy, teoretycznie można byłoby Szeremecie wydać wizę narodową na określony czas, motywując to wyjątkowymi względami, wyjątkowym interesem państwa. Wyglądałoby to jeszcze głupiej, szczerze mówiąc, jeszcze bardziej absurdalnie, gdyby Polska tydzień po tym, jak zakazała komuś wjazdu, zezwalała mu na jakichś wyjątkowych warunkach. Niemcy rzeczywiście Szeremetę wpuścili go ze względu właśnie, powołując się na ważny interes państwa. No tym interesem państwa, jak się okazało, była konferencja historyczna, nie wiem, co szczerze mówiąc też był to gest mało przyjazny tak naprawdę pod adresem Polski i takie bardzo jednoznaczne pokazanie Polsce, że no, myśmy nagięli tak naprawdę unijne zasady do tego, żeby czarną listę ogłosić, dlatego że było, nie było, przedstawianie sprzecznej z naszą wizji historii, nawet fałszywej, no, nie jest w rozumieniu przepisów europejskich zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Ciężko to, szczerze mówiąc, naciągnąć, no nam się udało i cała ta historia właśnie z puszczeniem Szeremety chyba tydzień czy dwa tygodnie po tym, jak myśmy mu zakazali wjazdu na teren Unii Europejskiej, no pokazywało, że sam pomysł tej czarnej listy był eufemistycznie mówiąc mocno nieprzemyślany, bo nieskuteczny. Jeżeli polityka jest nieskuteczna, to osłabia tę stronę, która ją w taki nieskuteczny sposób prowadzi. Niestety do tego doszło.
Jest godzina 10:25, no już w tej chwili 26, to jest program Wschodni Radia Wnet, jest sobota, 16 grudnia, jesteśmy na 87,8 FM i to jest dobra wiadomość, że jeszcze przez miesiąc na tej częstotliwości przynajmniej będziemy. Jesteśmy oczywiście na portalu Wnet.fm, gdzie później też będzie można posłuchać sobie naszego programu. W studiu jest pan Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej. Rozmawiamy o skomplikowanych sprawach polsko-ukraińskich. Była ta sprawa, która w Polsce część polityków obozu rządzącego i publicystów z nim związanych wzburzyła, ta wypowiedź prezydenta Poroszenki na temat Donalda Tuska. Czy to było tak, że to rzeczywiście miała być jakaś złośliwość pod adresem polskich władz, że tutaj pan Donald Tusk jest tym odpowiedzialnym politykiem, który rozumie wagę tych relacji, czy to po prostu on załatwia swoje sprawy w Europie, a polskie władze są przewrażliwione?
Nie, no panie redaktorze, dajmy spokój. No, jeżeli liderzy się spotykają, to zawsze mają dla siebie ciepłe słowa na Twitterze i mówią, że spotkali się z ważnym i odpowiedzialnym politykiem i rozmawiali w dobrej atmosferze i doszli do kluczowych uzgodnień, które przyniosą owoce na przyszłość. No, a co miał Poroszenko powiedzieć? No, spotkał się Donald Tusk jest przewodniczącym Rady Europejskiej, jest w strukturach unijnych jednym z najważniejszych decydentów, w związku z czym no, Poroszenko miał powiedzieć, że fajnie, żeśmy się spotkali, ale jednak wolę Beatę Szydło. No jak się spotka z Beatą Szydło, to też na pewno będzie mówił o tym, że i zresztą jak się spotkał z prezydentem Dudą, to też mówił o tym, że bardzo się cieszy, że gości w Charkowie jednego z najważniejszych sojuszników Ukrainy na Zachodzie. I teraz, jak rozumiem, opozycja musiałaby się oburzyć, że jak to przecież Tusk jest... No nie, tak się... Zasady kurtuazji międzynarodowej obowiązują w cywilizowanym świecie wszystkich i oburzanie się na nie tak naprawdę dowodzi trochę niezrozumienia tych zasad, które rządzą tym światem.
Dobrze, czyli w programie wschodnim nie oburzamy się, tylko staramy się opisywać. Powiedział pan, że prezydent Ukrainy nie rozumie, nie czuje tych spraw historycznych i w związku z tym oddał te zagadnienia w ręce ludzi pochodzących z zachodniej Ukrainy, którzy mają tutaj poglądy bardzo zdecydowane, z polskiego punktu widzenia nie zawsze sympatyczne. A jeśli chodzi o taką szeroką opinię ukraińską, no bo to jednak jest Kijów, jest Charków, są różne rejony Ukrainy, są te części Ukrainy, gdzie wciąż bardziej mówi się po rosyjsku niż po ukraińsku, są takie, gdzie zupełnie inne tradycje historyczne niż tradycje UPA są żywotne. Czy to jest tak, że te tendencje, które nas niepokoją, one rzeczywiście się po Ukrainie w tej chwili jakoś rozszerzają? Czy to jest jednak wciąż historyczny margines, a my za bardzo się tym przejmujemy?
Znaczy, jedno i drugie tak naprawdę. Ja bym tutaj w tym akurat momencie prawda leży po środku, chociaż nie zawsze tak jest. Rzeczywiście my patrzymy na Ukrainę trochę przez pryzmat Galicji, co jest zrozumiałe z uwarunkowań chociażby historycznych. A polityka historyczna ukraińska również jest kształtowana w dużej mierze w znacznym stopniu przez Galicjan. To jest problem, dlatego że ani Galicja jest wyjątkowym regionem na Ukrainie, który wcale nie jest reprezentatywny dla całego kraju. No i też jest problemem to, że rzeczywiście historycy z Galicji prezentują najbardziej zdecydowane i najbardziej idące w zderzenie z polskim stanowisko, jeśli chodzi o swoją wizję historii. Natomiast cała Ukraina tak naprawdę kompletnie nie wie, co zaszło na Wołyniu, nie do końca wie, o czym myśleć, a jeżeli przypadają jej do gustu barwy tradycyjne UPA, czy legenda, czy biała legenda ukraińskiej powstańczej armii, to bardzo rzadko przejawia się to w jakimkolwiek antypolonizmie, a raczej jest to wymierzone w Rosję. To znaczy Ukraińcy, jeżeli w ogóle pamiętają o ukraińskiej powstańczej armii, to kompletnie nie traktują jej jako siły, dla której jednym z głównych przeciwników byli Polacy. To jest oczywiście, z naszego punktu widzenia jest to z jednej strony pozytywne, no bo antypolonizm w ukraińskim nacjonalizmie w dużej mierze trafił na kompletny margines, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę ten światek nacjonalistyczny, no ale z drugiej strony budzi to też taki problem poznawczy, no bo jak to tutaj Bandera, portrety Bandery, no to jak to nie może być antypolskie? No okazuje się, że właśnie może. To jest bardzo trudne, bardzo skomplikowane i oczywiście niełatwo o tym rozmawiać i Ukraińcy, no tutaj jest problem po prostu percepcji po obu stronach tak naprawdę, i polskiej, i ukraińskiej, która, ten problem percepcji wynika z tego, że jednak przez te 60-70 lat bardzo dużo się zmieniło, zarówno w ukraińskim nacjonalizmie, jak i w ukraińskim postrzeganiu Polaków, jak i w polskim postrzeganiu Ukraińców. Obiektywne uwarunkowania tych relacji, no tak naprawdę żyjemy w zupełnie innym świecie i postrzeganie wszystkiego przez pryzmat lat 40. jest błędne, chociaż zrozumiałe, tak jak mówię, dlatego że ktoś, kto jakby, no bardzo trudno jest zrozumieć mentalność innego narodu i system pojęć, system wierzeń, system mitów narodowych, to jest coś, co jest bardzo trudne do zrozumienia. Jeżeli te mity są sprzeczne z takim zdrowym rozsądkiem drugiej strony, no to tym trudniej przez nie przebrnąć.
No zwłaszcza, że w tle są jednak ofiary.
Oczywiście.
W dzienniku Gazecie Prawnej był cykl artykułów na tematy polsko-ukraińskie, ale on nie dotyczył historii, on dotyczył współczesnych spraw ekonomicznych. Węgiel z Ługańska, z obszarów kontrolowanych de facto przez Rosję, trafił na polski rynek, chociaż zdaje się, że trafić nie powinien. Cykl artykułów śledczych na ten temat opublikował pan w dzienniku Gazecie Prawnej razem z Karoliną Baca-Pogorzelską.
Zgadza się, ten węgiel z tego, co wiemy, dalej trafia do nas. To też warto powiedzieć, że często stosuje się takie uproszczenie, że Polska sprowadzała węgiel z Ługańska. No nie Polska, tylko parę polskich firm. Całkiem sporo tych polskich firm i całkiem sporo tego węgla trafiło. I rzeczywiście państwu polskiemu można postawić zarzut, że nic z tym nie robiło i zdaje się, że niewiele z tym robi do tej pory. Natomiast rzeczywiście to nie jest tak, jak od razu to przedstawiła rosyjska propaganda, że Polska, zobaczcie, Polska sprowadza węgiel, to tak jakby uznała niepodległość Ługańskiej Republiki Ludowej, co jest rzeczywiście kompletną nieprawdą. Ale tak, ten węgiel trafił, na tym węglu dorabiają się separatystyczni watażkowie, przede wszystkim z Ługańska. W reeksporcie tego węgla pomaga im rosyjski rząd, rosyjskie państwo. My wykazaliśmy konkretne osoby, które za tym stoją, konkretne osoby w rosyjskim rządzie, które za to odpowiadają. To jest przede wszystkim wiceminister rozwoju gospodarczego Rosji Siergiej Nazarow, który dba o to, żeby ten węgiel swobodnie sobie przepływał na zachód, nie tylko na zachód. Głównym odbiorcą węgla z Donbasu, z tej niekontrolowanej części Donbasu, jest Turcja. Polska razem z Rumunią są najważniejszymi państwami Unii Europejskiej, do których ten węgiel trafia. Przy czym oczywiście on później prawdopodobnie jest dalej reeksportowany do kolejnych państw Unii Europejskiej. No Polska, Rumunia, jesteśmy na wschodniej granicy. Do Rumunii ten węgiel wpływa przez Morze Czarne do portu w Konstancji i tam się gdzieś rozpływa. Do Polski wjeżdża zazwyczaj przez przejście graniczne w Terespolu polsko-białoruskie.
Dobrze, powiedział pan, że nie Polska, tylko kilka polskich spółek. Państwo przesiedzili te szlaki. Co to są za spółki, co to są za ludzie i co to jest za kapitał?
To jest nasz polski kapitał w dużej części, ale zdarzają się też ślady kapitału ukraińskiego, donbaskiego, tak trzeba by już teraz powiedzieć. Większość spółek to są stricte polskie spółki, często niewielkie, które zajmują się handlem węglem. Antracyt z Donbasu jest dużo tańszy, no bo pochodzi jakby z podziemia, w związku z czym on musi być tańszy, żeby w ogóle znalazł rynek zbytu, żeby zachęcić kogoś do podjęcia jednak pewnego ryzyka.
Jakie to jest ryzyko ze strony polskiej właściwie?
No na razie wygląda na to, że żadne, dlatego że nie ma żadnych efektów, ale teoretycznie rzecz biorąc można by takie spółki pociągnąć do odpowiedzialności. Mógłby to na przykład zrobić Rinat Achmetow, jego imperium węglowe, dlatego że trzy spośród kopalń antracytu na Donbasie zostały mu po prostu ukradzione przez separatystów. W związku z czym on teoretycznie mógłby takiego odbiorcę pozwać i z tego co wiem, prawnicy Achmetowa się na tym zastanawiają. Teoretycznie mogłyby to zrobić polskie służby specjalne, żeby się zainteresować, a czy wy wiecie, z kim handlujecie. Teoretycznie rzecz biorąc, znowu podkreślam słowo teoretycznie, można by wykazać, że sprowadzenie węgla z Ługańskiej Republiki Ludowej tak zwanej łamie unijne sankcje, dlatego że unijne sankcje zakazują, co prawda nie zakazują handlu z tamtymi terenami, ale zakazują pośredniego i bezpośredniego finansowania organizacji nazywanych Doniecka i Ługańska Republika Ludowa. Czyli jeżeli kupujemy węgiel od firmy, która opłaca podatki, tak zwane podatki miejscowym separatystom, to teoretycznie można by wykazać przy odrobinie politycznej dobrej woli w Brukseli i w Warszawie, że ta firma narusza unijne sankcje. Natomiast to wszystko jest teoria, na razie praktyki nie ma.
A czy państwo próbowaliście rozmawiać z przedstawicielami państwa polskiego, Ministerstwa Energii, czy jakichś służb, ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo polskie? No bo to jest tak, że właściwie, tak jak się patrzy na narrację obecnego obozu władzy, to jednak ktoś powinien się tym zainteresować.
No właśnie, myśmy oczywiście rozmawiali z przedstawicielami Ministerstwa Energii i z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i staraliśmy się rozmawiać z przedstawicielami służb specjalnych. Oczywiście służby specjalne tradycyjnie, przynajmniej oficjalnie, mówią, że działania służb specjalnych nie są publiczne, w związku z czym oni nie komentują, co jest zrozumiałe i tak powinno być. I akurat pro forma zapytaliśmy i dostaliśmy pro forma odpowiedź. Ministerstwo Spraw Zagranicznych stoi na stanowisku, że ponieważ nie ma embarga handlowego na kontakty z Ługańską, Doniecką Republiką Ludową, tak zwanymi, ciągle podkreślam, to nie jest to problem. Co jest nie do końca, co jest pójściem trochę na łatwiznę, bo gdyby się chciało, to by się dało wykazać, że to jest problem i że to łamie unijne przepisy sankcyjne. Ministerstwo Energetyki na początku mówiło, minister Tchórzewski mówił po naszej pierwszej publikacji, że no o co wam chodzi, jest wolny rynek, ktoś chce importować, eksportować, jeżeli nie ma
zakazu. Cóż za liberalny punkt widzenia.
Prawda, prawda. Natomiast później trochę przyciśnięty przez Karolinę Bacę-Pogorzelską, która akurat rozmawiała z ministrem Tchórzewskim dla Dziennika Gazety Prawnej, no to przyznał pan minister, że faktycznie nie jest to problem z jego punktu widzenia jako minister energii, bo to nie zaburza rynku energii w Polsce. To nie są aż tak duże ilości, żeby na przykład doprowadziły do jakichś perturbacji cenowych, tak? Natomiast jest to problem istotny, moralny i jest to problem polityczny. Pan minister to przyznał wprost i powiedział, że powinny się tym zająć służby specjalne. Grupa posłów Nowoczesnej wystosowała interpelację do resortów właśnie z pytaniem o ten antracyt. No i szczerze mówiąc, dostała z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to wiceminister Jan Dziedziczak był autorem, no odpowiedź mocno zadziwiającą. Z jednej strony minister Dziedziczak pisze, że myśmy nic nie wiedzieli o tym, że takie procedury są. Z drugiej strony pisze, że przecież ukraińskie media pisały o tym już w 2016 roku, czyli jeszcze zanim my napisaliśmy, że węgiel trafia do Polski. No ja tutaj dostrzegam pewną sprzeczność, bo skoro pisały, to myśmy o tym powinni wiedzieć. Mamy placówkę w Kijowie. Jeżeli nie wiedzieliśmy, no to jakim cudem mogły pisać wcześniej? To prawda, ukraińskie media rzeczywiście pisały o tym, że do Polski trafia, ale to było jakby jedno zdanie, nie poszli dalej tym tropem. A najciekawsze było to, że minister Dziedziczak napisał, że w tej interpelacji, w odpowiedzi na interpelację ministra Dziedziczaka pojawił się kasus służb specjalnych, ale nie w kontekście tego, że one powinny sprawdzić importerów, że powinny prześledzić szlaki, wyjaśnić przepływy finansowe, tylko powinny wyjaśnić, dlaczego myśmy napisali ten artykuł w tym momencie, a nie w innym. Czyli była taka zawoalowana groźba pod adresem dziennikarzy. No ja bym mógł wiceministrowi Dziedziczakowi zacytować Kazika Staszewskiego: niech się wstydzi ten, co robi, nie ten, co widzi. No my widzimy, my jesteśmy okiem, my dziennikarze, pan redaktor i ja. Dostrzegliśmy, napisaliśmy. Natomiast problemem jest to, co kto robi, prawda? Czyli sprowadza węgiel, a nie to, że ktoś akurat ten węgiel dostrzegł.
To są rzeczywiście zadziwiające sprawy. Czy możemy spodziewać się dalszych artykułów na ten temat?
My oczywiście śledzimy ten temat. Zakończyliśmy cykl po miesiącu, ale nie zakończyliśmy tematu. Parę dni temu pokazaliśmy, w jaki sposób właśnie holding Rinata Achmetowa, najbogatszego oligarchy ukraińskiego, który jest największym poszkodowanym, bo ukradziono mu kopalnię, stara się ten handel zablokować metodami prawnymi, politycznymi i takimi nieformalnymi. I oczywiście temat będziemy śledzić, jak tylko dotrzemy do nowych, ciekawych informacji, jak tylko dojdzie do jakichś zmian, jak tylko nasze państwo zacznie reagować na ten proceder, to oczywiście będziemy naszych czytelników informować i mam nadzieję, że również słuchaczy Radia Wnet.
Tak, zdecydowanie Radio Wnet będzie się tą sprawą interesować. Proszę państwa, komentatorzy sportowi powiedzieliby: szkoda, że państwo tego nie widzą. Ja też to mogę powiedzieć, ponieważ nasz gość, pan Michał Potocki, zachowuje olimpijski spokój. Tam nad głową mu trwa handel jakimiś ziołami, zdaje się, związanymi z Hildegardą, a nic nie szkodzi, z Hildegardą z Bingen. Tutaj jest straszny hałas, tutaj naprzeciwko nas jest handel książkami, są różne dyskusje trwają. Czyli warunki są dosyć polowe, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodziło nam opowiedzieć państwu kilku niezwykle ciekawych rzeczy. Dziękuję bardzo za
dziękuję również
w programie. A jeszcze ostatnie pytanie, przepraszam. Słowo komentarza do wypowiedzi prezydenta Władimira Władimirowicza Putina na temat Smoleńska, które pojawiło się w czasie konferencji prasowej prezydenta Rosji.
Słowa były obraźliwe pod adresem zarówno polskiego państwa, jak i naszego narodu. Prezydent Putin potraktował nas jako niedojrzałych gówniarzy, mówiąc wprost, no, używając języka Putina tak naprawdę. Natomiast rzeczywiście Putinowi chodziło o sprowokowanie kolejnego etapu polsko-polskiej wojny o Smoleńsk i ja się cieszę, że na razie i mam nadzieję, że tak zostanie, polscy politycy ani po stronie opozycji, ani po stronie władz nie sięgnęli po to narzędzie, które Władimir Putin nam tutaj tak umiejętnie czy nieumiejętnie wrzucił na nasze podwórko.
A przecież to była tylko odpowiedź na pytanie polskiego dziennikarza. Dlaczego on może tak po prostu myśli i tak spontanicznie powiedział?
No być może tak myśli, być może tak nie myśli. Trudno przeniknąć do głowy byłego kagiebisty. Natomiast ważne są efekty. No, efekt mógłby być taki, że my byśmy zaczęli się znowu tą pałką po głowie okładać i zarzucać sobie różne rzeczy. Obie strony pewnie mają sobie dużo do zarzucenia, ale nie warto do tego wykorzystywać rosyjskich narzędzi propagandowych i politycznych. I ja się cieszę, że akurat pokazaliśmy, że słowa Putina o niedojrzałości w tym konkretnym przypadku okazały się nieprawdziwe, bo na razie nasi politycy wykazali się dojrzałością, nie korzystając z tej putinowskiej wrzutki.
Z Rosją trzeba grać mądrze. Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna, był gościem programu wschodniego Radia Wnet. Bardzo dziękuję.
Również dziękuję.
Chwila muzyki.
Reklama.
Spotykamy się na jarmarku Wnet w sobotę przy ulicy Emil Platek 31 od godziny 8 do pierwszej gwiazdki.
A na jarmarku wszystko to, co niezbędne na świątecznym stole.
Ryby, pierogi, miód, maki, mąka.
Świeże warzywa i owoce, prosto od rolników.
Ale nie tylko owoce i warzywa, również książki od autorów, bezpośrednio z autografem. Od jakich autorów mogą się Państwo przekonać? Gdzie?
Na jarmarku Wnet, ulica Emil Platter 31, już w tą sobotę od 8 do pierwszej gwiazdki.
Partnerem świątecznego jarmarku Wnet jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
I po reklamie.
Program Wschodni Radia Wnet. Jest godzina 10.42, 87,8 FM i oczywiście portal Wnet FM. Jesteśmy dzisiaj przy ulicy Emilii Plater 31. Trwa jarmark Wnet. Jest hałas, jest handel, są przygotowania do świąt, ale to nie przeszkadza nam rozmawiać o różnych poważnych sprawach związanych m.in. z polską polityką wschodnią. Rozmawialiśmy z Michałem Potockim z Dziennika Gazety Prawnej, a teraz naszym rozmówcą jest nasz korespondent na Ukrainie, Paweł Bobołowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam nadzieję, że nas słyszysz.
Słyszę przede wszystkim jarmark, ale słyszę też ciebie.
To bardzo się cieszę. Była wizyta polska prezydencka na Ukrainie. Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się w Charkowie. Już o tym trochę w trakcie dzisiejszej audycji rozmawialiśmy. Chciałem zapytać się, jak ta wizyta została odebrana przez stronę ukraińską, przez ukraińskie media?
Ukraińscy komentatorzy zwracają uwagę przede wszystkim na wymiar wizyty prezydenta Dudy powiązany z kwestiami zapewnienia pokoju na Ukrainie i bezpieczeństwa, też tym energetycznego. Kwestie historyczne nie są głównym elementem wskazywanym przez ukraińskich obserwatorów. Jurij Panczenko w ukraińskiej Prawdzie wizytę prezydenta Dudy nazywa szczególną i zwraca uwagę, że nigdy wcześniej tak nie oczekiwano polskiego prezydenta na Ukrainie. Od września, kiedy zapowiedziano wizytę prezydenta Dudy, nie było właściwie pewne, czy do niej dojdzie, szczególnie w kontekście wypowiedzi ministra Waszczykowskiego, który zapowiadał, że nie rekomenduje wizyty na Ukrainie, a taka zapowiedź padała jeszcze dosłownie kilka dni przed samą wizytą. Panczenko stwierdza, że wizyta wisiała na włosku i przyczyną tego był głęboki kryzys ukraińsko-polskich stosunków, którego epicentrum tym razem stały się pomniki i pochówki. Stanczenko, podobnie jak i wielu ekspertów, również podkreśla wymiar wizyty powiązany z kwestiami bezpieczeństwa, wskazując na niezmienność polskiej pozycji co do uznawania integralności terytorialnej Ukrainy i kwestii wsparcia dla misji pokojowej ONZ na Donbasie. Przypomina w tym kontekście, że Polska w latach 1918-1919 będzie miała status niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i między innymi od naszej inicjatywy i naszych decyzji kwestia misji, ewentualnej misji pokojowej na Donbasie będzie zależała. Stanczenko pisze też o budowie interkonektora umożliwiającego kupowanie przez Ukrainę skroplonego gazu z Polski. Zwraca jednak uwagę, że prezydent Duda nie będzie mógł samodzielnie wypełnić tych zobowiązań ze względu na ograniczone kompetencje w obszarach prezydenta i konieczność uzgodnienia z polskim rządem. Ukraiński autor podkreśla również, że prezydent Duda, mówiąc o ukraińskich pracownikach w Polsce, nie nazwał ich uchodźcami, co miało miejsce wcześniej, i podkreślił ich znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Autor uważa, że spotkanie prezydentów było optymistyczne, a strony więcej mówiły o pozytywach, a o problemach mówiły głównie w czasie przeszłym. Jednocześnie Panczenko uważa, że ceną tego pozytywu są kolejne ustępstwa Ukrainy w dialogu historycznym z Polską. Z kolei Alona Hetmańczuk, dyrektor Centrum Nowa Europa, uważa, że Polska i Ukraina nie mogą jednak porozumieć się nie tylko co do historii, ale nie mogą ustalić, do czego właściwie jeden kraj jest potrzebny drugiemu. Autorka stawia też pytanie o cenę polskiego wsparcia dla Ukrainy. Stwierdza, że przez lata Ukraina myślała, że jest to pomoc bezinteresowna. Teraz okazuje się, że może być za to jakaś cena i zastanawia się, czy taką cenę Ukraina będzie musiała również zapłacić za wsparcie przez Polskę na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ i czy taką cenę Ukraina może zapłacić. Hetmańczuk stwierdza, że dzisiaj w Polsce nie tyle jest konsensus w sprawie współpracy z Ukrainą, lecz jest konsensus, by Ukrainę postawić na jej miejsce, i zwraca uwagę, że podobne postępowanie cechuje Węgry i Rumunię. Autorka jednak uważa, że Ukraina też musi, szczególnie w sytuacji wojny z Rosją, dwa razy analizować swoje kroki, zanim je podejmie, i krytykuje zakazy wjazdu dla Polaków, przypominając, że pierwszą taką metodę zastosowała właśnie Ukraina. Ukraińska ekspert przestrzega również, że tradycyjnie przychylni w Polsce Ukraińcy mogą zmienić swoje zdanie, o ile stale Polska publicznie będzie łajać Ukrainę za banderę i wypowiedzi, jak to określa Hetmańczuk, pojedynczych historyków. Jeszcze warto zwrócić uwagę na inny wymiar wizyty, o czym w naszym kraju mówi się rzadko. Polski prezydent Andrzej Duda odbył godną wizytę i rozpoczął ją od wizyty na cmentarzu pod charkowskich Piatychatkach. To cmentarz ofiar totalitaryzmu. Tym samym zmył niechlubny czyn Kwaśniewskiego, który w 1990 roku w tym samym miejscu pijany składał wieńce. Tamta wizyta była hańbą i symbolicznie pokazywała stosunek komunistów do pamięci o naszych rodakach. Teraz prezydenci Polski i Ukrainy klęczeli przed pomnikami upamiętniającymi polskich oficerów pomordowanych przez NKWD w 1940 roku i ofiary stalinowskich represji z lat 30. Polski i ukraiński prezydent wspólnie oddawali honory ofiarom komunizmu. Tym bardziej absurdalne są zarzuty części polskich środowisk uważających się za kresowe, a w szczególności księdza Isakowicza-Zaleskiego i profesora Wołodymyra Osadczego, o rzekomym kolejnym upokorzeniu szwanku Rzeczypospolitej. Być może tym ksiądz Isakowicz chce przykryć pamięć o jego kontaktach z Wadymem Kolesniczenką, byłym politykiem Partii Regionów, który publicznie wychwalał NKWD w mundurach, którego z chęcią się pokazywał, a to księdzu Isakowiczowi wtedy nie przeszkadzało. Przypomnę, że Kolesniczenko od 2014 roku jest obywatelem Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie uznawany jest za separatystę. Nic dziwnego, że taki wymiar wizyty prezydenta Dudy może się tym środowiskom w Polsce nie podobać. Może warto też przypomnieć, że ta wizyta odbywała się w strefie bezpośrednio właściwie przyfrontowej, bezpośredniej bliskości Federacji Rosyjskiej. Taka wizyta świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego na terenie w Gruzji w 2008 roku, podczas której dokonano ostrzelania prezydenckiej kolumny, też wywoływała w Polsce wiele krytyki, a jej głównym krytykiem w Polsce był wtedy przecież Bronisław Komorowski. Polski prezydent odwiedził Ukrainę, jadąc do miasta bezpośredniego położonego w pobliżu Federacji Rosyjskiej, i w ten sposób też podkreślił znaczenie dla Polski ukraińskiej niepodległości.
Bardzo dziękuję. Paweł Bobołowicz dla programu Wschodniego Radia Wnet. Dobrze, że została przypomniana ta sprawa haniebnej rzeczywiście wizyty prezydenta Kwaśniewskiego na Ukrainie, jego zachowania wtedy, znaczy po prostu pijaństwa, powiedzmy wprost, żebyśmy wiedzieli, często krytykując obecne elity polityczne za niekonsekwencje, za nie zawsze dostateczną sprawność w polityce zagranicznej, pamiętajmy, z jakiego stanu elit politycznych Polska wyszła i do jakiego dzisiaj doszła. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.